Radio Kraków Kultura.
Wracamy po przerwie. Słuchają Państwo Radio Kraków Kultura 18 listopada. Jesteśmy po długiej rozmowie o diagnozie i o tym, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy z krakowską kulturą, z Pawłem Szczepanikiem, ale już teraz nowy temat. Temat spółdzielni muzycznej i działalności. I aż troje gości z mojej prawej strony, właściwie od lewej powinienem zacząć. Emilia
Stefańska. Dzień dobry.
Tomasz Sowa i
dzień dobry.
Jakub Gucik.
Dzień dobry.
Bardzo miło mi was gościć tak licznie. Właściwie aż chciałoby się cały zespół zaprosić z powodu...
Mają próbę akurat.
Niekorzystnie albo i wręcz przeciwnie. Temat dziesięciolecia jest, zostawiamy na razie w tle na drugą część rozmowy, bo może skupmy się na razie na tej aktualnie bieżącej działalności i chyba płynnie też do niej przejdziemy. Właściwie nawet jeszcze w dwóch słowach poprosiłbym was o relację z ostatnich wydarzeń, między innymi koncertu z muzyką Piotra Peszata przygotowaną dla osób o szczególnej wrażliwości, osób niedosłyszących. I z nimi także opracowywanej, tak, pod ich potrzeby. Jak to wypadło? Jestem ciekaw, bo ja niestety nie dałem rady dotrzeć.
Ja mogę opowiedzieć, zacznę, bo ja mam chyba najświeższe spojrzenie tutaj. Nie brałam udziału wewnętrznie w tworzeniu, w kreowaniu tej muzyki, ale byłam na koncercie też z osobą o specyficznej wrażliwości, bo z dzieckiem 4-letnim. I muszę powiedzieć, że koniecznie trzeba to powtórzyć, bo bardzo dobrze to wypadło, tylko przestrzeń trochę dla nas za mało okazuje się na ten koncert.
Tak łatwo jest wypełnić naszą salę widownią. Trochę zbyt łatwo jednak.
Tak, w siedzibie zespołu, czyli w klasztorze przy Kopernika 19, tak?
Tak, tak jest.
Na jakie zmysły, zastanawiam się, ten koncert oddziaływał? Bo tam idea była taka, żeby rozszerzyć tę dominującą funkcję muzyki, czyli oddziaującą na nasz słuch. Poprzez jakie środki?
Więc na wszystkie, mogę powiedzieć. I na wzrok, i na słuch, i na dotyk. Było to bardzo przyjemne doświadczenie, bardzo komfortowe, bo można było poleżeć, posiedzieć, podotykać te przedmioty, które były do tego przygotowane, żeby dotknąć. I rzeczywiście to dla wszystkich, widziałam, miało duży dobry potencjał.
Świetnie, bardzo, bardzo cieszyły mnie takie entuzjastyczne relacje z tego typu projektów. Cieszę się, że też się zaczynają pojawiać właśnie oferty wychodzące naprzeciw tego typu szczególnym potrzebom. Natomiast przed nami interakcje, jeszcze dwie w tym roku, łącznie sześć, przed chwilą podsumowaliśmy. To jestem ciekaw z tych czterech, które się odbyły, która szczególnie wam zapadła w pamięć.
Dla mnie, jak zawsze, Playground, który jest taką wspólną potrzebą tworzenia, współtworzenia, współpracy i zawsze z wielką chęcią i radością, przynajmniej z mojej perspektywy, bierzemy w tym udział, w całym tym procesie rozmów, współpracy, ćwiczenia z kompozytorami, więc a Playground to jest jakby nasz call for collaboration, współpraca z kompozytorami. W tym roku mieliśmy współpracę z Czechem, Austriaczką i Argentyńczykiem w sumie. Tak, i było to bardzo, bardzo fajny spędzony tydzień z nimi.
A z perspektywy konkretnych utworów, może macie jakiś ulubiony po tym roku?
Ja mam.
Nowy?
Pierwsza. może nie nowych utworów. Ja myślałam o tym, który mi najbardziej zapadł w pamięć. To dla mnie to był Romitelli, Index of Metals. I to było dawno, bo to był luty.
To rzeczywiście tak, już
tak,
chwilę temu.
Wydaje się, że odległe, ale rzeczywiście wspominam świetnie ten utwór. I dla mnie był bardzo emocjonujący. Myślę, że nie tylko dla mnie.
Ja sam bym wskazał też Playground i kompozycję Balkarki. To był ten Lament, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Rewelacja. To jest utwór, który absolutnie trzeba powtórzyć przy jakiejś dobrej okazji. Kuba?
To samo pytanie. Ja jestem z utworami wszystkimi playgroundowymi, łącznie z Birdsong z Rytterskiego, jestem emocjonalnie związany w dwójnasób, bo miksowałem też nagrania. I jestem, każdy z tych utworów jest świetny na swój sposób, jest zupełnie inny. Jana Mikiewski utwór w nagraniu brzmi zupełnie niesamowicie, muszę powiedzieć. Te field recordingi, które on zrobił, są zrobione naprawdę z taką głową i tak wykorzystane w utworze, że...
Zgadzam się. To lepiej brzmi w nagraniu niż w sali, która na żywo akurat był też ten taki szum klimatyzacyjny.
Jak wszystkie sale teatralne, ma to do siebie, że niestety, że LED-owe światełka szumią.
Nowa muzyka tylko w szumach generalnie.
Tylko w szumach. Ale tak z całego roku ja najlepiej wspominam, najbardziej kolokwialnie mówiąc, się jarałem i do dzisiaj jaram Nun drugim Sary Nemcow. Bo to było trudne do grania, wymagało dużo ćwiczenia indywidualnego, dużo ćwiczenia zespołowego, wymagało dużej kombinacji z technologią, którą też bardzo lubię i cieszę się, żeśmy tam z Piotrem Peszatem te paręset metrów kabli pociągnęli, żeby ten utwór poszedł i tak dalej.
To nie jestem pewien, czy to było w tym roku, ale jeszcze
w maju.
I jeszcze inny utwór chciałem wspomnieć. Ninę Fukuoka, Polka i Zaczech Dance.
To też było w maju.
Powtarzaliśmy
na interakcjach właśnie w maju.
A mówicie o nagraniach z Playgroundu?
Nie powtarzaliśmy na interakcjach w maju. To graliśmy w grudniu ubiegłego roku w KTO.
Och, przepraszam. No tak.
Powtarzaliśmy w maju w NFM-ie.
Tak, przepraszam. No to też w honor.
Czyli słusznie gdzieś mnie intuicja trzymała, że to chyba już nie było w tym roku, ale blisko, prawie, że... Mówisz o nagraniach z Playgroundu, to znaczy, że będą gdzieś dostępne?
Będą jak zwykle dostępne na naszym YouTubie. One są w trakcie pracy, bo tutaj z racji tego, że 3 z 4 kompozycji były audiowizualne, no to kompozytorzy muszą po prostu zaakceptować całość montażu, całość utworu, który... No jakby na YouTubie też będzie funkcjonował po prostu jako jakieś dzieło sztuki. To nie chcemy tego robić na takiej zasadzie, że jest to tylko dokumentacja, ale chcielibyśmy, żeby się twórcy z tym mogli całkowicie utożsamić, żeby byli z tego zadowoleni, więc stąd też to musi trochę potrwać, bo kompozytorzy używający wideo w utworach zazwyczaj mają bardzo konkretne oczekiwania co do tego, jak to powinno wyglądać w nagraniu i tak jest też tym razem.
Kompozytorzy zwykle mają bardzo sprecyzowane oczekiwania wobec każdej ze sfer. Dajmy im odetchnąć i przejdźmy do tego, co jeszcze przed nami, to znaczy w interakcjach hashtag 24.11, jak rozumiem 24 listopada w Sukiennicach i właściwie moją uwagę przykuwa tutaj o wiele istotniej i bardziej ten element właśnie interakcji, który mam nadzieję, że na scenie nastąpi w rozmowie redaktor Schwarzman z redaktorem, dyrektorem Cichym.
Tak jest.
Moderowaną przez Jakuba Gucika.
O!
Tak zostałem oddelegowany do tego zadania.
Przyznaj się szczerze, że sam się wyrwałeś ochoczo do tego.
Ja, mając na względzie to, że byliśmy już po rozmowach z redaktorką Schwarzman i z redaktorem Cichym, że w tym roku, w tym sezonie byśmy chcieli ich zaprosić, doszedłem do tego, że ten program to jest dobry pomysł na ten skład rozmówców, no i w związku z tym mnie przypadło to w udziale, bo ten program też do pewnego stopnia jest trochę wyszedł od Tomka. Jeżeli chodzi o czas trwania utworów, to połowa od Tomka, ale jeżeli chodzi o zestawienie nazwisk, to trochę też ode mnie, bo ja od jakichś 4-5 lat straszliwie męczyłem, żebyśmy ze spółdzielnią zestawili Pendereckiego z jakimś kompozytorem, nazwijmy to zachodnim, takim bardziej skonotowanym z tą muzyką współczesną, niż Penderecki z tej epoki, powiedzmy, ostatnich 20 lat jego życia, gdzie pisał w stylu lekko eklektycznym i jednak o muzykę epok poprzednich bardziej zahaczającym niż świat dźwiękowy, estetykę brzmieniową naszą. I się okazuje, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe zestawienie i to zestawienie ciekawe i kontrastowe powoduje, że będziemy mieli o czym rozmawiać.
No ale stanęło na sekstecie z 2000 roku Krzysztofa Pendereckiego. Z kolei u Henryka Mikołaja Góreckiego to jest znacznie głębsza podróż w przeszłość, bo 57 rok i koncert na 5 instrumentów i kwartet smyczkowy. No i Marc-André Asche. Tego utworu akurat nie znam i nie wiem, czego się po nim spodziewać. 2004 rok, więc...
Tak jest. To oczywiście jak to u Marc-André. Cały czas poruszamy się na granicy dźwięku i niedźwięku. to jest poszukiwanie początku dźwięku, poszukiwanie ciszy, ale w takim innym znaczeniu brzmieniowym niż na przykład u Charino. I tutaj zupełnie niesamowite brzmienia wyciągane są z instrumentów. Górecki, 57 rok. I według naszych danych utwór zagrany chyba dwukrotnie.
Tak jest.
Raz na warszawskiej jesieni.
Tak.
I potem w Donaueschingen. I tyle. I ten utwór nam zaproponował chyba ze 2 lata temu albo i więcej właśnie Daniel Cichy. Powiedział, że odnaleźli coś takiego. No i się okazuje, że to jest bardzo ciekawy utwór i znowu mamy przełamanie w stosunku do tego, jak my tych kompozytorów postrzegamy. No bo Penderecki, ci, którzy słuchają muzyki klasycznej, no to znają te wszystkie późniejsze utwory, różne kreda, koncert fortepianowy niemal godzinny, który wczoraj był w Filharmonii, koncert wiolonczelowy i tak dalej. Natomiast w takiej ogólnej świadomości osób kulturalnych, ale jakoś nie będących szczególnie zagorzałymi fanami muzyki klasycznej, no to Penderecki to są te wszystkie okropieństwa z lat 60., różne treny, polimorfie, de natura sonoris i tak dalej.
Cudowne wynaturzenie.
No, dla mnie też. Dla mnie też cudowne, ale wszyscy myślą o tych utworach, a sekstet jest zupełnie inny. Z kolei Górecki wszyscy o symfonii pieśni żałosnych myślą lub o kwartetach, które są na Gomułce na przykład postawione. I są muzyką minimalistyczną, tonalną, modalną, taką płynącą, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest pomiędzy takim podręcznikowym serializmem, ale jednak mieszczącym się w estetyce takiej właśnie końca lat 50., takiej trochę neoklasycznej. Mhm. Słychać, że to jest...
Czyli jeszcze nie sonorystycznej.
Ale jeszcze nie, właśnie.
Mhm. To sam jestem ciekaw tego utworu. To dobrze, to już co najmniej 2 duże powody. A Andrzej, w takim razie w jakim składzie?
To jest skład kwintet, skrzypce, wiolonczela... Altówka, wiolonczela, fortepian, flet i klarnet.
Okej, no dobrze, to już wszystko w Sukiennicach 24 listopada o 19 i darmowe wejściówki są do pobrania poprzez stronę.
Naszą stronę, tak.
Jeśli coś mieszam,
zostały ostatnie.
To mnie poprawcie. No a 7 grudnia już właściwie niebawem, 10 lat Spółdzielni Muzycznej Contemporary Ensemble Teatr KTO i rzeczywiście 7 grudnia 2014 był ten pierwszy koncert w Solwaju. Nim do niego wrócimy, to jeszcze w kilku słowach porozmawiajmy o tym, czego się w tym roku spodziewać po koncercie w ten rocznicowy dzień. Same nowe utwory. Niektóre bez tytułu jeszcze.
Prawie już same mają. Nowe. Już mają to jeszcze pewnie niezaktualizowane dane.
Mamy ograniczone zdolności przetwarzania stron internetowej. Zasoby ludzkie nie dają rady.
Tak jest. I więc 2 nowe utwory, ponieważ utwór Artura Zagajewskiego był już raz wykonany. Czyli
nadal
w
jest nowy. Nadal jest 2024 roku.
I tylko raz wykonany.
Nie skupiajmy się na prawykonaniach. Absolutnie. Nie idźmy tą drogą.
W końcu ktoś to powiedział.
Ja to powtarzam już jak refren. To jest nadal świeża kompozycja i tak. Nie, czego po Arturze się spodziewać? W którą stronę tym razem?
Spodziewać się Artura. Artur jako, jakby nie patrzeć,
Artur
solista.
Artur współwykona, tak?
Oczywiście.
Songs to Words by Shava
Rosenfab. Tak. Z Arturem jako wykonawcą głosu i gitary, z tego co pamiętam.
Znowu w pozycji frontmana.
Oczywiście. No, okay. Oczywiście. Tak. Oprócz tego Wojciech Błażejczyk. To już jest na całą spółdzielnię.
Bez solistów.
I Wiaczesław Krylow też na całą spółdzielnię bez solistów.
Czy ten dobór był znaczący dla was akurat z tej okazji, czy dobór kompozytorów? To są właśnie, tak się zastanawiam, ponieważ z Arturem rzeczywiście Zagajewskim wasze drogi się ostatnio
często
znacznie częściej tak schodzą. Wojciech Błażejczyk, zastanawiam się, czy to nie jest może uśmiech w stronę hashtagów, z którymi też wasza droga przez te 10 lat w sumie często się spotykała. No a Sławek Kryłow jako taka lokalna postać, która też właściwie w interakcji
powraca. Zdecydowanie tak. Ze Sławkiem...
Czy słusznie idę tym tropem właśnie? Czy...
Dość słusznie. Ja się tak podśmiewam, bo przecież z Wojtkiem Błażejczykiem w sumie...
Od kilku lat już
znamy się, ho, ho, ho. Tutaj ukłon w stronę redaktora Pietraszewskiego, bo ja pierwszy raz, to była opera o Polsce, pierwsza współpraca jakby paru osób ze spółdzielni z Wojtkiem, jeżeli chodzi o granie, bo wcześniej się znaliśmy po prostu. Mhm. Od kilku lat my próbowaliśmy z Wojtkiem...
Arturem też wtedy.
No, tak. Z Wojtkiem coś wykombinować, tylko nie przechodziły nam te legendarne wnioski o dofinansowania. I to ze 3 czy 4 lata nam nie przechodziły, aż w końcu się udało. I tu się bardzo cieszymy. Wczoraj późną nocą materiały do nas dotarły, zostaną zaraz rozdystrybuowane. I tam będzie też gratka dla widowni, bo będzie sobie można pograć na telefonach w tym utworze.
O, a czy należy się do tego jakoś specjalnie przygotować?
Trzeba będzie wejść na stronę wskazaną na karteczkach rozłożonych na widowni.
I pobrać aplikację?
Nie, nic nie pobrać, nie. Po prostu online'owo na www będą sample do grania.
Cudownie.
Tak. Ja jeszcze wrócę może tylko do Kryłowa, bo tutaj powiedziałeś o lokalności, ale myślę, że to nie jest jedyna trop, dlaczego ze Sławkiem właśnie spółdzielnia współpracuje. Ja bardzo dobrze wspominam, wracając jeszcze do tych ulubionych utworów, taki utwór Close to the Zero Intensity, który był wykonywany w zeszłym roku.
W zeszłym, tak, w zeszłym. Tak.
No i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny utwór, bardzo, bardzo piękny. I teraz, jak czytaliśmy opis tego nowego utworu, który jest właśnie taką chyba laurką też na urodziny, to chyba podobną drogą będzie to zmierzało, czyli takiej łagodności, delikatności i jakichś filozoficznych rozważań.
No właściwie każdy z tych kompozytorów ma swój charakterystyczny język. Może najmniej przewidywalny w tym jest Wojtek Błażejczyk, bo zależy w którą stronę, czy obiektofonów, czy strun pójdzie. Niemniej no właśnie wybór bardzo różnorodny i też pokazujący właśnie tę taką niejednoznaczny kształt sceny, powiedziałbym, naszej współczesnej. Absolutnie nie chcę sprowadzać roli Sławka do kompozytora lokalnego, ale rzeczywiście na tym gruncie też wyróżniającego się pewną zupełnie unikatową wrażliwością. Tak. Super. Kto w rozmowie tutaj? Sławek Kryłow i Wojciech Błażejczyk, ale kto poprowadzi?
Ola Płaczek.
Tak.
Cudownie. Zapraszamy na te dwie interakcje. Tymczasem...
I jeszcze trzecią rzecz zapowiemy od razu.
Tak.
Bo 14 grudnia, opublikujemy to pewnie dzisiaj, 14 grudnia zapraszamy na ostatni.
Przepraszam, tak. Tomasz, ale usłyszą państwo jako pierwsi w Radio Kraków Kultura w takim razie.
Dokładnie tak, jako pierwsi, totalnie pierwsi. 14 grudnia w sąsiadującej siedzibie Kapeli Krakowiensis zagramy koncert promujący płytę Konteksty, czyli płytę monograficzną Zygmunta Krauzego. 14 grudnia o godzinie 19 zapraszamy. Dzisiaj opublikujemy również darmowe wejściówki do pobrania.
Kopernika 19.
Tak jest.
Wejście numer 2.
Czy tak to jest. Też w ramach interakcji? Czy...
Nie, to nie, już to jest poza.
Osobna historia. Dobrze. Zróbmy sobie chwilę przerwy i także państwu na muzykę, a za moment już wracamy do dziesięciolecia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy. Moimi i państwa gośćmi są Emilia Stefańska, Tomasz Sowa i Jakub Gucik. Realizuje dzisiejszą audycję Szymon Smułka. Uśmiecham się jeszcze do naszego realizatora. Państwo reprezentują spółdzielnię muzyczną Contemporary Ensemble, która zdaje się, że właśnie za dni parę świętować będzie dziesięciolecie. No właśnie, 7 grudnia 2014. Kto był, kto grał, kto pamięta?
Ja byłem, grałem i pamiętam.
Ja byłam, słuchałam i mało pamiętam, na to wychodzi. Teraz jak sobie próbowaliśmy przypomnieć.
Ja nie byłem, ale to...
Ja też nie byłem.
Nie byłeś, nie to byłem. Całe szczęście. Jest nas dwóch. W tej...
A, to wymowne spojrzenie to jest prośba o wspomnienie.
Tak.
Było grane Trio Fluido Helmuta Lachenmana.
O, poważne
i to
sprawy.
Było, tak, to było na start i to poważna sprawa. W sumie można byłoby do tego wrócić kiedyś.
I zaprosić Helmuta.
Klasyka, klasyk, no właśnie, zaprosić Helmuta. Francesco Concha Goldsmith, Średniki były grane. Był Czarka Duchnowskiego, Parallels. Martyna Zakrzewska grała Guiro chyba Lachenmana też solo. I nie wiem, co tam jeszcze było. Pamiętam, że brakowało nam lampek pulpitowych do utworu Goldschmidta i Karol Sikora miał wsadzony telefon komórkowy z odpaloną latarką do kieszeni w koszuli i sobie świecił na pulpit w ten sposób.
Och, to wspaniałe wspomnienie.
To było przepiękne.
Wspaniałe partyzanckie czasy. Zastanawiam się, jak wypada ta klamra w takim razie tych utworów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, które zabrzmią 7 grudnia tego roku z tymi tutaj. Wychodzi na to, że od takiej solidnej klasyki, już muzyki współczesnej, będę próbował się upierać, że to już jednak tak można nazywać, do zupełnie rzeczy świeżych, nowych i też z perspektywy zespołu realizującego swoją misję w Polsce, jednak też wyraźnie widać dojście do kompozycji powstających tutaj.
No tak, my od początku dużo prawykonań graliśmy i zaczynaliśmy jako osoby zaraz po studiach lub w trakcie studiów. Tutaj w stronę Tomka patrzę, bo Tomek lubi podkreślać swój niezaawansowany wiek.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę. Także tak było i my do tej klasyki cały czas wracamy. No w listopadzie, tak jak wspominaliśmy, będzie Mark Andre, który też jest klasyką teraz.
Penderecki to już w ogóle jest klasyka i zamierzchło. Tak, klasy, a Górecki to można powiedzieć.
Trio Fluido Lachenmana to też jest klasyka, no ale trzeba na czymś się nauczyć grać tę muzykę nową, bo system kształcenia w Polsce nas do tego w ogóle nie przygotowuje.
No właśnie,
musimy do tego przygotowywać sami, no a najlepiej robić to w praktyce.
Zdaje się, że to z tej frustracji w ogóle spółdzielnia się zrodziła, to znaczy z jakiejś takiej niemożliwości wyrażenia się w murach akademii wówczas.
Też.
Z taką wrażliwością, z taką muzyką. No i drugim takim filarem założycielskim były kursy w Darmstadt, tak? Jeśli dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, tak. Akurat nikt z nas w tych kursach w Darmstadt nie brał udziału. Osoby, które brały udział, grają teraz Nomen Omen Błażejczyka na próbie Spirits of Death.
Tak, ponieważ wykonują go za tydzień w Salzburgu
tak.
Na festiwalu. Dziewczyny, panie. Nasze.
No ale tak było rzeczywiście, że po tych kursach w Darmstadt i po European Workshop for Contemporary Music, gdzie była to w 2014 bodajże roku pierwsza edycja, gdzie Tadeusz Wielecki z Rydigerem Bonem zdecydowali się wyjść w stronę uczelni krakowskiej, jeżeli chodzi o obsadę personalną orkiestry. No i pod wpływem tego impulsu rzeczywiście spółdzielnia została założona i tu warto podkreślić przez Piotra Peszata, Mateusza Rusowicza i Martynę Zakrzewską, żeby nam to nie zginęło.
Trio założycielskie, czasy kombatanckie zupełnie, partyzanckie i no właśnie, jeszcze Ensemble Recherche też gdzieś się w tych w początkach całkiem przewija.
To znaczy, to był rok 2018, czyli już byliśmy po 4 latach i odczuwaliśmy pewnego rodzaju odczuwaliśmy taką potrzebę, że musimy się po prostu rozwinąć i musimy na trochę wyższy level wejść i oni nam rzeczywiście
wskazali drogę. Do tego wyższego levelu, pamiętam, to był bardzo intensywny czas.
Bardzo tak, bardzo tam. Intensywny i bardzo, bardzo dużo się musieliśmy nauczyć w bardzo krótkim czasie, ale to zaprocentowało z tym, że tak jak mówię, to już było po 4 latach, gdzie my niby działaliśmy, niby graliśmy, niby nam się to udawało, ale cały czas jakiś niedosyt był. No i cały czas niedosyt jest, po 10 latach również, ale no to słusznie, był ważny punkt na naszej osi
słusznie,
czasu.
Niech apetyt nie słabnie. Zastanawiam się, czy z tych pierwszych 5 lat pamiętacie jeszcze jakieś takie kluczowe, przełomowe albo wyjątkowo trudne momenty, bo też pamiętam, że i takich było właśnie stosunkowo niemało, takich, które was zahartowały de facto.
Kino Wrzos. Ten koncert w 2015, jak wspominałeś, tak?
No tak.
Który to Kino Wrzos, czyli aktualny Teatr Kateo, dobrze pamiętam.
Tak, 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 dokładnie.
Tuż przed...
Ściana frontowa, zdaje się, została.
Tylko, prawda?
Niegdyś kaplica w ogóle, nie wiem, czy...
Podobno.
Tak, 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 tam za ekranem dawnego Kina Wrzos była jeszcze apsyda i... no, sam kształt budynku wskazywał chyba, nie wiem, czy to było też udokumentowane, ale...
Ale to był jeden, no, znaczy to był dla mnie pierwszy koncert ze spółdzielnią. Później miałem przerwę. I wspominam to jako taki koncert od początku do końca. Wiedziałem, cały proces produkcyjny widziałem, montowania wszystkiego, jako nieprzyzwyczajony do tego, że trzeba coś robić poza muzyką, w sensie poza graniem. To było totalnie dla mnie nowe i na pewno wspomniane tutaj już kursy w Recherche to też był taki moment, może nie, że trudny, bo on bardzo dużo dawał dobrego, ale bardzo intensywny i trudny, żeby wytrzymać to fizycznie.
To był też taki mentalnie kubeł zimnej wody trochę na nasze głowy.
Także my przyjechaliśmy z nastawieniem, że umiemy.
A się
dość
okazało,
dużo.
Że nie umiemy.
A się okazało, że nie umiemy dość dużo. I jeszcze daleka droga przed nami.
Ja pamiętam jeszcze koncert Willi Decjusza z muzyką Andrzeja Kwiecińskiego.
Tak jest.
I z Barbarą Kingą Majewską. Chyba pierwszy z nią koncert.
Pierwszy z nią koncert, tak.
To nie
I jeszcze przejścia ze Ściarino z Warszawskiej Jesieni i problemy z lokalizacją,
no,
którą...
To... Tak, tam były...
Zasłona milczenia, rozumiem.
Nie, to nie jest zasłona milczenia w ogóle, bo zdarza się przy tak dużych... Ja to mówię nauczony doświadczeniem i obserwacją organizacji różnych festiwali. Nawet Warszawska Jesień, która ma swoją tradycję, olbrzymią produkcję, wszystko ma duże właściwie, potrafi się przejechać. I koprodukcje też potrafią być śliskie, bo tam sytuacja była taka, że to była koprodukcja z Warszawską Operą Kameralną, która wtedy przechodziła trudny okres zmiany dyrekcji, remonty sal, niewykończony basen artystyczny, przenoszenie spektaklu na ostatnią chwilę do innej przestrzeni. Nie wiem, czy szukasz niby tygodnika?
Nie, myślałem.
Chociaż tam relacja... Był piękny tekst o tym.
Relacja z tego na niby tygodniku jest gęsta rzeczywiście. Mówisz, Tomasz, że zaskoczyłeś się tym, że w spółdzielni trzeba było wyjść poza granie i tak sobie myślę, że ten etos DIY został z wami i szczególnie chyba silnie odbił się na etapie Gromadzkiej. Pierwszej
na Gromadzkiej to mam małe, krótkie wspomnienie z tym, jak były montowane ta część magazynowa, czy studia dla perkusisty, tak. Dla naszego Alka Wnuka, to pamiętam, że tam wszystkie ręce na pokład były wzięte i mam taki flashback, jak Michał Lazar, gitarzysta, razem z Krzysztofem Guńkiem na takiej bardzo wysokiej drabinie stawiali zasłony te tak, akustyczne. Tak, tak. Jako przestrzeń była bardzo wysoka.
To było 6 metrów do góry, tak.
Tak, no i to nawet było quasi niebezpieczne. Później, z mojej perspektywy przynajmniej.
Później było Osiedle Zielone, Dworek Białoprądnicki, teraz jest Kopernika 19, klasztor i w sumie już tam zdążyliście się przeprowadzić z jednego poziomu na drugi.
Tak jest.
Podsumowując ten etap pierwszych 5 lat, żeby też włączyć szybciej w rozmowę Emilię, która dołączyła
tak,
do zespołu.
Tak, bo jestem najkrócej.
No właśnie,
dlatego...
kiedy to było?
To jest mój, kończę drugi rok chyba pracy.
Tak, chyba tak.
To tak, słuchajcie, chciałem wam przeczytać końcówkę tekstu, który powstał 5 lat temu, na 5-lecie spółdzielni. Powstał na bazie, jak tu przytoczę, 9 godzin rozmów z członkami zespołu spółdzielni muzycznej Contemporary Ensemble, którym bardzo dziękuję za czas, otwarcie, szczerość i zaufanie. To był tekst, który napisałem do gazety magnetofonowej, nie wiem, czy
w Krikotece się widzieliśmy między innymi.
Tak, w Krikotece, gdzieś przy Zwierzynieckiej, chyba ze 2-3 spotkania takie długie odbyliśmy, w których właśnie te wszystkie anegdoty miałem przyjemność wysłuchać. I skończyłem ten tekst, ja go przy okazji podcastu opublikuję gdzieś w sieci i zalinkuję, bo myślę, że fajnie te 5 lat sobie przy okazji tego dziesięciolecia zrekapitulować. Tak. Chcą odczarować konwenans, żeby grać na większym luzie, żeby to się udzieliło publiczności, która mogłaby poczuć się swobodnie i przyjść z piwem w ręku na ich koncert. Marzą o normalności. To w jakimś sensie przygnębiające, że potrzebne im tak niewiele, a wciąż tego nie mogą mieć. Siedziba finansowana publicznie, występ na którymś z prestiżowych zagranicznych festiwali, a pewnie po cichu marzą o ostatnim utworze Pendereckiego. I tak sobie myślę, że te 5 lat temu tak wiele z tych rzeczy wydawało się niedostępne, nierealne, albo gdzieś daleko, a w sumie...
Ostatni utwór Pendereckiego nie do zrobienia.
Już nie, tak. Ale no, ten Penderecki za chwilę też się i u was pojawi. No już nie z dedykacją dla spółdzielni, ale też wracacie i do tego kompozytora. Natomiast siedziba finansowana częściowo publicznie, można powiedzieć, że jest, bo macie stałą dotację w tej chwili 5-letnią z miasta. Występy na prestiżowych zagranicznych festiwalach zaliczone. Możecie od razu powiedzieć, na których to było.
Zaliczamy wciąż, ale w ostatnich latach, no to Darmstadt, Darmstadter Ferienkursen.
Tak? Ferien, ja.
Ferienkursen, ja.
Kursen, ja.
Merz Music, Affekt Festival, Merz Music w Berlinie, Affekt Festival w Tallinie.
Teraz Limina w Salzburgu.
Tak.
No i też... Powiedzmy, że na następne 2-3 lata mamy też w planach różne rzeczy.
Już
jesteśmy posłowie, że tak powiem, tak. Ale jak jeszcze teraz, tego nie publikujemy.
Jak teraz słyszycie to podsumowanie właśnie z perspektywy tamtej, z 2019 tak. roku, a teraz?
Ja mogę powiedzieć teraz, jak sobie wracam pamięcią najdalej, jak mogę, na przykład do tej Gromadzkiej, to wtedy, kiedy byłam na tych koncertach tylko jako słuchaczka, to moje przemyślenia były takie, że no nie dość, że ta muzyka jest taka trudna i wymagająca, to jeszcze te warunki są dodatkowo takie trudne, to chyba to musi tak być jednak, żeby ta muzyka, żeby pokazać, jak wielki to jest trud dla wszystkich. A teraz wracając do tego na przykład koncertu ostatniego, o którym wspominałam, o Wielozmysł z muzyką Piotra Peszata, ja czuję ogromną różnicę, nawet ta zmiana miejsca i po prostu publika, która z taką otwartością i z taką wygodą zanurza się. I z takim ogrzewaniem zanurza się w ten świat z takim komfortem.
Aż za ciepło.
Tak, więc to jest dla mnie ogromna zmiana i wydaje mi się, że warto tym mówić i nastawiać słuchaczy, że to nie chodzi o trud i o taki nadmierny wysiłek, tylko naprawdę warto się zanurzyć w tej muzyce i zawsze coś
bardzo
z tego
ci za
wciągnąć.
To dziękuję, że o tym mówisz. To jest rzeczywiście ważne, żebyśmy wszyscy starali się z tym stereotypowym postrzeganiem muzyki nowej i tych warunków także walczyć, powiedzmy, że walczyć. Pokazując, że można inaczej. I właśnie to chyba też wam się udało. Tak sobie myślę o tym, jak poprzez różne cykle współorganizowane dotarliście do swojego autorskiego w pełni cyklu interakcji, który właśnie oferuje swobodną atmosferę, ten czas na rozmowy w trakcie koncertu, gdzieś zarysowujące może kierunek przemyśleń, a potem jest i czas, i warunki na to, żeby jeszcze z publicznością się spotkać i porozmawiać, powymieniać się przemyśleniami. Czujecie się zrealizowani, spełnieni?
Bardzo trudne pytanie, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tak, ja się czuję w trakcie realizacji.
W trakcie realizacji. To w jakim, jakby czego w takim razie, czego dzisiaj wam życzyć? Czego wam dzisiaj brakuje? Jakby czego jeszcze chcielibyście, co chcielibyście dopracować, albo co chcielibyście osiągnąć? Gdzie się znaleźć może? No nie wiem. Sami powiedzcie. Jak dzisiaj mogłoby brzmieć zakończenie takiego tekstu?
Ja wiem, że kolegom brakuje trochę snu, ale to jest bardzo przyziemna sprawa, ale jednak to jest coś chyba, czego nam brakuje więcej czasu. Większej przestrzeni.
To jest to, o czym rozmawialiście z Pawłem Szczepanikiem godzinę temu.
Bardzo.
Czyli bardzo, bardzo trafna rozmowa. No, nam brakuje czasu z tego powodu, że brakuje nam pieniędzy na to, żebyśmy mieli odpowiednią ilość ludzi do pracy. To jest jakby dosyć paląca potrzeba, bo zatykamy się czasowo w sposób zupełnie dosłowny i nie ma tutaj żadnej poezji, jeżeli chodzi o rzeczy organizacyjne. Wiadomo, że nie dysponujemy takimi możliwościami finansowymi, pomimo tej 5-letniej dotacji z miasta, która w ogóle jest wspaniałą rzeczą i pozwala nam tak naprawdę planować. Na funkcjonowanie. Pozwala nam na planowanie do przodu. Bez tego nawet ta nagroda Siemensa, o której wszyscy mówią, to była rzecz jednorazowa.
Dobrze, że o tym też wspominasz.
Tutaj
tak,
też ukłonę stronę Krzysztofa.
O tym powiedzieć, że to był też przełomowy moment.
Tak,
de facto.
To był przełomowy
moment. W relacjach z miastem zdaje się, że to też i ta nagroda de facto pomogła.
To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest ogólnopolska cecha, że jakiś sukces zagraniczny uwalnia pokłady docenienia na gruncie krajowym.
Legitymizuje po prostu.
O, tak właśnie. I tutaj być może też to zadziałało, a być może było tak, że wystarczająco długo już po prostu działamy i się jakoś zakorzeniliśmy i zaczęliśmy być po prostu widoczni. Natomiast nagroda Siemensa to było wsparcie wysokie, bo wysokie, ale jednak do zainwestowania w ciągu jednego sezonu.
Pomogło się sprofesjonalizować? Taki był cel.
Na jakiś czas pomogło się sprofesjonalizować, oczywiście.
I popatrzeć z innej perspektywy.
Tak. To zobaczyliśmy, co możemy zrobić, zobaczyliśmy, jak to robić i wiemy teraz, że generalnie mamy pojęcie, jak należałoby wydarzenia organizować, jak powinna nasza działalność wyglądać. Wiadomo, że to jest nasza wizja i ktoś inny pewnie by miał inną wizję i inny pomysł na zespół. My mamy taki. Natomiast to nam też pokazało, że co tu dużo mówić, stabilizacja finansowa pozwala lepiej działać, pozwala lepiej planować i tak dalej.
A w kontekście siedziby i tego, gdzie jesteście, to gdzie chcecie się widzieć za 5 lat? Z jakiej perspektywy będziemy prowadzić tę rozmowę? Pytanie, na jakich łamach? 5 lat temu Gazeta Magnetofonowa, teraz Radio Kraków Kultura. Gdzie usłyszymy się za 5 lat? To jest pytanie do mnie, ale gdzie wy byście chcieli być?
Krakowskie Centrum Muzyki i ulica Kopernika 19, to moim zdaniem obie te opcje są dobre. Z wielu powodów ta jest dobra, z wielu powodów ta na Kopernika 19 jest dobra. Wydaje mi się z mojej perspektywy i też tak całościowo, co się dzieje u nas na Kopernika i jakie mamy możliwości, to oczywiście ta sala główna, jak już stwierdziliśmy nawet po piątkowym koncercie, ją bardzo prosto można zapełnić i czasem jest potrzeba, żeby było coś większego. Niemniej na taką pracę naszą codzienną jest to na ten moment wystarczająca, no może minimalnie już nam się trochę byśmy się chcieli rozepchać, ale to minimalnie. Więc na Kopernika to jest bardzo dobra lokalizacja. Centrum Muzyki na pewno by było też dla nas odbiciem, gdybyśmy też mogli mieć tam jakieś kilka swoich pokoików i móc grać, bo bliżej, jak to Centrum Muzyki, bliżej
muzyki.
Wszystkiego,
bliżej muzyki
też.
I centrum jednocześnie.
Tak jest.
Bardzo dobrze, cieszę się, że te słowa padły, rozpychajcie się, więc w takim razie niech wam się wiedzie, niech Centrum Muzyki stoi także i dla was otworem, może i o to po prostu należy się postarać i o tym po prostu mówić głośno, więc jeśli to tutaj po raz pierwszy padły takie słowa, to się cieszę, jeśli nie, to tym lepiej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, moim państwa gościem była Emilia Stefańska, Tomasz Sowa, Jakub Gucik, audycję realizował.
Dziękujemy.
Szymon Smułka i bardzo państwu dziękujemy za te 2 godziny. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.